Więc chciałabym teraz zaprosić na wysłuchanie drugiego referatu księdza Wojciecha Lemańskiego, który będzie poświęcony, będzie nosił tytuł Próba odczytania jako przypowieści instalacji Wadima Zacharowa, restauracja, statek filozofów. Chciałabym tylko przypomnieć, że ta instalacja jest częścią wystawy, którą mogliśmy oglądać. Ja jestem sama bardzo ciekawa tej interpretacji. Zapraszam.
Drodzy Państwo, świat był, jest i zapewne również w przyszłości będzie przepełniony zdarzeniami, sytuacjami, którym człowiek sprostać nie potrafi. Które to wyzwania jawią się człowiekowi niezrozumiałe, przerażające, nierozwiązywalne. Jeśli te zdarzenia dotykają nas samych lub też odnoszą się do nas samych lub do osób uznawanych przez nas za bliskie, bez względu na to, jak szeroki byłby zakres tej kategorii bliskości, czujemy się zobowiązani, staramy się, próbujemy tym trudnym sytuacjom w jakiś sposób zaradzić, sprostać. Skuteczność tego typu zmagań bywa bardzo różna. Rzadko kiedy udaje nam się znaleźć remedium czy antidotum na zaistniałe. Zazwyczaj wychodzimy po takim starciu mocno poobijani, a nawet rozbici. Niestety często przychodzi nam przyznać, że nie sprostaliśmy, że doznaliśmy porażki. Cena takiego doświadczenia jest zazwyczaj bardzo wysoka. Skutkiem takiej konfrontacji bywa nawet rezygnacja z dalszego uczestnictwa, wycofanie się na jakiś margines lub wręcz odejście w połowie dni swoich, na progu życia, a nawet na kilka chwil przed naturalnym biologicznym kresem. Ta perspektywa zdarzeń o ekstremalnych konsekwencjach skłania nas do poszukiwania rozwiązań lub choćby wskazówek na drogach takich poszukiwań w historiach innych ludzi, w opisach zdarzeń podobnych, zbliżonych, analogicznych do tych, które nas spotkały, albo też, które mogą stać się naszym udziałem w bliżej nieokreślonej przyszłości. Podobne wyzwania pojawiały się przecież przed ludźmi wszystkich czasów, tradycji, różnorakich zewnętrznych uwarunkowań. Jedną z form oglądu takich egzystencjalnych doświadczeń i reakcji była i dla wielu po dziś dzień została przypowieść. Przypowieść, która przez pokolenia służyła uporządkowaniu, naświetleniu, uwypukleniu tego, co w takich życiowych wyzwaniach istotne, co jednoznaczne, a co można bezpiecznie odsunąć na drugi plan. Przypowieść wprowadza w narrację pewne uproszczenia, co nie stanowi wcale o jej ułomności, a raczej jest próbą uporządkowania oglądu zdarzeń. Przypowieści zazwyczaj nie narzucają ocen i rozwiązań. Te rodziły się u odbiorcy spontanicznie jako reakcja na usłyszane. Przypowieści nie ustanawiają reguł, nie postulują wprost wprowadzenia określonych norm czy ograniczeń. Przypowieści mogą stanowić źródło wzorców ułatwiających odczytanie rzeczywistości, ocenę zdarzeń, podjęcie lub unikanie zachowań postrzeganych w świetle przypowieści jako właściwe lub też jako naganne. Mogą przypowieści stanowić wzorce i przestrogi. Dają przypowieści człowiekowi jednak do ręki narzędzie przydatne wobec ekstremalnych, egzystencjalnych wyzwań. Tak to jest z przypowieściami, że zazwyczaj niedokładnie pasują do trudności, z którymi przychodzi nam się zmierzyć. Odnosząc spotkaną sytuację do przesłania przypowieści, dostrzegamy swoistą, często nawet znaczącą resztę, która nie mieści się w przesłaniu przypowieści, a którą zadaje nam przeżywana rzeczywistość. A jednak mimo tych niedogodności mogą być przypowieści dla człowieka wsparciem, by nie czuł się w takich trudnych sytuacjach zupełnie zdezorientowany, zagubiony, bezradny. Mogą spełniać w przypowieści funkcję edukacyjną, dydaktyczną. Mogą bardziej lub mniej skutecznie pomóc przygotować się na spotkanie z niewyobrażalnie trudnym. Wiele przypowieści dotarło do nas jeszcze ze starożytności. Niektóre brzmią do dziś dźwięcznie i jednoznacznie. Niektóre pasują jak ulał i sami się dziwimy, że po tysiącach lat ich pouczenie jest tak czytelne i jednoznaczne. Inne sprawiają nam trudność w odczytaniu i w aktualizacji ich przesłania. Czy specyfika naszych czasów nie stawia przed nami wyzwań, które postulują, które domagają się zredagowania nowych przypowieści? Czy doświadczenia, jakie stały się udziałem ostatnich pokoleń, nie wołają o reinterpretację dawnych i o przedstawienie nowych przypowieści skierowanych do nas, ludzi XXI wieku? Wystawa, wokół której rozbrzmiewają dziś nasze głosy, zdaje się być jakąś formą głęboko krępującego naszą wrażliwość i głęboko zawstydzającego nas oskarżenia. Jak mogło do tego wszystkiego dojść? Dlaczego nie sprostaliśmy tym wyzwaniom? Dlaczego pozwoliliśmy na zaistnienie tak przerażających swoją bezwzględnością, cynizmem, okrucieństwem, bezdusznością zdarzeń? Przejście pośród prac eksponowanych na tej wystawie może być i zapewne było dla wielu z nas doświadczeniem trudnym, a może nawet traumatycznym. Stawiało nas bowiem wobec obecności realnych, konkretnych, nazwanych ludzkimi imionami zdarzeń, do których odnoszą się i do których prowadzą nas poszczególne obrazy, instalacje, dokumenty, prace czy zdjęcia eksponowane na tej wystawie. Rozpocząłem tę refleksję od przywołania rzeczywistości doświadczeń ekstremalnych, trudnych, dotyczących, a raczej dotykających nas samych i naszych bliskich. Istniała jednak i ciągle ma się dobrze ukształtowana i uzasadniana przez tysiące różnych sposobów, na tysiące różnych sposobów kategoria ludzi, którzy z różnych powodów do grona owych bliskich nie są zaliczani. To kategoria wykluczająca, oddzielająca poszczególne osoby, całe grupy, a nawet narody od naszego świata. Od świata uporządkowanego głoszonymi przez nas zasadami, kierowanego porządkiem ustalonym i uświęconym przez tradycję, przez obyczaj, przez historię. Uporządkowanego świata białych, wierzących, zdrowych, silnych. Świata wygrodzonego według sobie właściwych zasad. Świata bronionego, elitarnego, ślepego na to, co dzieje się poza jego granicami. Ta kategoria innych, obcych, tamtych, kategoria kwestionująca więź i odpowiedzialność jednych ludzi za drugich, kategoria prowadząca do usprawiedliwienia największych zbrodni prostymi stwierdzeniami. Na przykład czarny powinien znać swoje miejsce. Przecież to byli tylko Cyganie. Albo człowieka zabili czy Żyda. Ta wystawa w przerażający, można nawet powiedzieć okrutny sposób, stawia nam przed oczy owoce takiego myślenia, skutki tego rodzaju uporządkowania świata. Świat podzielony na lepszych i gorszych, swoich i obcych, wartościowych i niepełnosprawnych, wnoszących swój wkład w dzieło postępu i stanowiących jego obciążenie. Świat wybitnych i nienadążających zaowocował obrazami, które ta wystawa postawiła nam znów przed oczy. Przechodząc wobec eksponowanych na tej wystawie prac, w szczególny sposób poczułem się dotknięty, wezwany, zainspirowany instalacją Wadima Zacharowa Restauracja Statek Filozofów. Odebrałem ją, zapewne również z powodu moich osobistych uwarunkowań, które przez ostatnie dziesiątki lat kształtowały mnie i mój sposób reagowania na rzeczywistość, jako swoistą przypowieść wzywającą do zatrzymania się wobec powtarzającej się egzystencjalnie przerażającej perspektywy. Ta rzeczywistość, podobnie jak instalacja, restauracja, statek filozofów, znajduje się gdzieś po środku, po drodze. Nie sposób jej nie dostrzec, ale jednocześnie łatwo ją ominąć. Białe, nieprzejrzyste ściany oddzielają nas od milczącego, a zarazem, jak się z czasem okazuje, przerażająco krzyczącego wnętrza. O statkach filozofów usłyszałem po raz pierwszy na tej wystawie. Tak jak wielu spośród nas kiedyś po raz pierwszy usłyszało o ruinach pałacu w Chełmnie nad Nerem, o małej stacji kolejowej Treblinka, o rowie przeciwczołgowym pod Wąsoszem i o trawniku przed szkołą i miejscowym urzędem w Trawnikach. Są zresztą za ścianami tej galerii miliony nam współczesnych nazw, imion, obrazów, które absolutnie o niczym nam nie opowiadają. Z czym kojarzyły się nam jeszcze wczoraj afrykańskie bagna Rwandy, europejskie ulice Srebrenicy, szkoła na Stawkach w Warszawie i plebania w Sobieniach Jeziorach? Ta instalacja nie epatuje nas żadnym przerażającym obrazem, skojarzeniem czy wspomnieniem. Prostota białych ścian okrywa dostojne wnętrze, dziwnie znajome i dziwnie, jak się po chwili przekonamy, ukształtowane. Pierwsze spotkanie z instalacją to spotkanie z kimś stojącym przy wejściu do niej. Oto ktoś może stanąć na naszej drodze i arbitralnie, nie licząc się z naszym zdaniem, z naszą decyzją, może nam zabronić wejść do wnętrza albo nawet zabronić do środka zajrzeć. A więc to nie ja decyduję, nie ja, który wykupiłem bilet, który wbrew innym albo za ich namową zdecydowałem się przyjść na tę wystawę. Oto ktoś zagradza mi drogę, odsyła mnie na bok. Chwilę później będę mógł się cieszyć, że był ktoś taki. Ktoś, kto zdecydował za mnie, iż nie musiałem stawać przed zapisanymi wewnątrz wyzwaniami. Ktoś, kto sprawił, że nie żyłem w tamtych strasznych czasach, że nie urodziłem się Żydem, że nie mieszkam w Radziłowie, że nie dostałem wizy do Jugosławii, że nikt z moich bliskich nie jest psychicznie chory, że wyjechałem z Rwandy tuż przed. Taki ktoś może się pojawić i pojawia się na naszych drogach życiowych doświadczeń. Można go potem za jego udział przeklinać lub błogosławić. Ktoś taki swoją obecnością, swoim pojawieniem się może nam ułatwić reakcję na zaistniałe. Nie zdejmuje on jednak z nas trudu refleksji nad tym, o czym wiemy, że dokonało się, że dokonuje się, albo że może się dokonać za tą białą ścianą pozornie odgradzającą nas od wnętrza. Jeśli nawet ten ktoś zamknął nam drogę do wnętrza instalacji, już domyślamy się, że coś ważnego ona zawiera. Będziemy więc chodzili wokoło, zaglądali do katalogu, dopytywali się u innych i dowiemy się z pewnością, i to ze szczegółami, co próbowano przed nami ukryć. Jeśli mówimy, że nie wiemy, że nas to nie interesuje, to tylko z jednego powodu. Nie chcemy o tym słyszeć. Odwracamy wzrok, zatykamy uszy, przerywamy rozmowy na ten temat. A jeśli zajrzeliśmy do środka, jeśli przeczytaliśmy lakoniczną informację zapisaną małymi literami na sąsiedniej ścianie, jeśli zobaczyliśmy zdjęcie lub rysunek wnętrza, już nic i nikt poza nami samymi nie zatrze w nas tego obrazu. Ten stół, który jest przed nami, może być i jest w rzeczywistości tak długi, by mogli przy nim zasiąść wszyscy Żydzi idący do Babiego Jaru i muzułmanie wywożeni ze Srebrenicy. Wszyscy chorzy, psychicznie objęci akcją T4. Muszą znaleźć przy nim miejsce Romowie z Birkenau, zagrodzeni na śmierć, zagłodzeni na śmierć Ukraińcy, mieszkańcy Kambodży zagrzebani na polach śmierci, Ormianie sprzed wieku i Tutsi zarąbani zaledwie 20 lat temu. Ta instalacja przypomina, że każdy człowiek ma swoją twarz, ma swoje imię, ma swoje miejsce przy stole. To stół, nie scena, nie amfiteatr, tu nie ma tłumu. Nikt się nie ukrywa za nieczyimi plecami. Każdy ma swoje miejsce, swoje nakrycie, swój czas, gdy mijamy go w naszej wędrówce. Każdą z tych twarzy spotykamy osobno, mijamy, stajemy przy niej lub odwracamy się od niej. I ci zasiadający przy stole i ci przechodzący pośród nich skazani są w jakiś sposób na to spotkanie, na to doświadczenie. Wchodząc w tę przestrzeń, nie masz właściwie żadnego wyboru. Te mocno osadzone schodki stawiają cię natychmiast na poziomie zbudowanym przez kogoś innego, w pozycji, której właściwie nie możesz zmienić. Choćbyś więc chciał przejść tą wyznaczoną ścieżkę najdelikatniej jak potrafisz, na palcach, zdejmując buty, skłaniając głowę przed każdym posadzonym przy tym stole, jesteś tym, który chodzi po stole i patrzy na nich z góry. Na tym wyprasowanym obrusie, pośród wypolerowanych sztućców i lśniącego szkła, zostawiasz ślad, którego nie da się zatrzeć. Jesteś jednym z tych, którzy tędy przeszli. Byłeś tutaj, widziałeś, wiesz. Oto ktoś inny z całym swoim dostojeństwem, z całą swoją godnością, ktoś z niepowtarzalną historią swego życia, z marzeniami, z obawami, z tęsknotą, wrażliwością, talentem, ze swoją niepowtarzalnością, znalazł się na poziomie twoich pantofli, twoich butów. Nie gdzieś daleko, za żelazną kurtyną, za ścianą getta, za oceanem. Nie kiedyś dawno, ale tu i teraz, twarzą w twarz, albo raczej z ich twarzami pochylonymi nad nakryciem, z zawstydzeniem, z obawą, z przejmującym przeżywaniem niższości wyznaczonego im miejsca na poziomie twoich butów. Wobec tej instalacji i poprzez tę instalację nie ma innej drogi. Tej instalacji nie można opuścić bocznym wyjściem. Nie można od niej abstrahować, nie można usiąść nawet razem z nimi. Nie zdołasz wycofać się z tej ścieżki przerażającej w swoim determinizmie konfrontacji. Jakie jest zatem najlepsze rozwiązanie? Autor zostawia nas z tym obrazem, z tym wrażeniem i z tym pytaniem. Kto przeszedł tą drogą, ma prawo czuć się zdruzgotany tym doświadczeniem. Może mu się ono śnić po nocach koszmarem białego obrusu i brudem śladów jego własnych nóg na tej bieli. We mnie po spotkaniu z tym dziełem pozostał ślad, trochę podobny do śladów pozostawionych na tym stole. Wymowa tego spotkania jest dla mnie tym bardziej wyrazista i zobowiązująca, że za instalacją Restauracja Statek Filozofów nie stoi żaden religijny, filozoficzny, etyczny autorytet, który swoim rodowodem, dokonaniami, swoją ugruntowaną pozycją przemawia, wzmacniając lub potwierdzając przekonanie tej przypowieści. Proste, znane nam z codziennego doświadczenia składowe tej instalacji, stopnie schodów, stół, obrus, biel ścian, talerze, sztućce, miejsce przy stole, stanowią język powszechnie zrozumiały i jednoznaczny. Wszystko w tej przypowieści jest jak zwykle i zupełnie nie tak, jak być powinno. I oto ja zostaję postawiony pośród tego uporządkowanego nieładu. Obawiam się, że gdyby jeszcze tę przestrzeń dopełnić ciszą, można by tego ciężaru nie unieść, nie udźwignąć.
Dziękujemy bardzo. Działa? Działa. Dziękujemy bardzo. To były bardzo poruszające słowa. Niedługo będę pisała recenzję z tej wystawy. I dlatego bardzo liczyłam na ten referat, że trochę mi podpowie jakieś tropy interpretacyjne, ale muszę powiedzieć, że moje pierwsze odczucie, jak zobaczyłam ten statek filozofów, było właśnie dokładnie to samo. To znaczy, że musimy przejść nad głowami tych, którzy przy tym stole siedzą, nad głowami ofiar, że musimy zostawić ten ślad.